Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi Waszymi gośćmi jest Jakub Szefler z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin.
Witam Państwa.
Oraz Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zaczniemy w takim razie od Trybunału Konstytucyjnego. O co chodzi w całym zajściu, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo mamy tutaj kilka różnych poglądów. Jedna strona twierdzi, że jest to dobra zmiana, druga strona uważa, że to nie jest dobra zmiana, a trzecia uważa, że w ogóle Trybunał Konstytucyjny to jest kwestionowana instytucja. Najlepiej będzie zacząć od strony rządowej. Dlaczego ta ustawa została uchwalona? Znaczy, czy to jest paraliż?
Znaczy ustawa powoduje to, że sędziowie muszą zacząć pracować, tak? Naprawdę mam porównanie ilość spraw do ilości okresu jest bardzo długi. Ustawa też powoduje, że rozpatrzenie jest w kolejności wpłynięcia do Trybunału Konstytucyjnego.
Jak ta ustawa może zmienić Trybunał Konstytucyjny?
Znaczy trochę odpolityczni Trybunał, niestety to jest niemożliwe, bo mamy wybory, wybrane jest przez...
Czyli trochę upolityczni, czy jest to niemożliwe?
Znaczy odpolitycznie spowoduje to, że Trybunał będzie trochę nie miał nacisku względem kolejności uchwał swoich, tak? Że na przykład, nie wiem, że uchwała jest potrzebna, potwierdzenie, czy zgodność uchwały jest, ustawy jest z konstytucją, w tym samym momencie ona nie będzie, musi być iść w kolejności wpłynięcia do Trybunału.
A jakie są główne zarzuty Platformy Obywatelskiej? Czy zgadzasz się z tą linią swojej partii, Dominik, która twierdzi, że to jest paraliż Trybunału i teraz w ogóle nic nie mogą zrobić, nic zatwierdzać?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, drodzy Państwo, że Sejm nie posiada w swoich kompetencjach na mocy ustawy upoważnienia konwalidacyjnego wobec działań wcześniejszej kadencji. Takie uprawnienie nie istnieje i ta uchwała, która została podjęta przez Sejm, została podjęta gwałcąc postanowienia Konstytucji RP. Natomiast co do samej noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, no ja uważam, że to jest nowela skandaliczna i była ona tylko możliwa dlatego, że PiS obecnie ma wystarczającą większość w normalnym ustawieniu parlamentarnym, kiedy ta siła partii równoważyłaby się, no to taka ustawa nie mogłaby przejść. PiS ma dzisiaj...
No to nie jest właśnie czar demokracji, że te siły nie do końca zawsze się równoważą?
Tylko że ja po tak olbrzymiej sile parlamentarne, jaką dzisiaj stanowi PiS, oczekiwałbym zdrowego rozsądku, podejścia przede wszystkim, by respektować porządek prawny i respektować państwo, tak, a nie tylko własny interes partyjny. Bo tu pojawił się zarzut, że dotychczas Trybunał był upartyjniony czy upolityczniony, a obecnie tak za pomocą czarodziejskiej różdżki w postaci noweli ustawy o TK Trybunał przestanie być upolityczniony. No, ciężko w ogóle rozpatrywać Trybunał w kategoriach upolitycznienia. Upolityczniony to znaczy jaki? Sędzia na mocy konstytucji jest niezawisły.
No, ale tylko prawnie. Jacek no tak. Kurski też już nie jest członkiem partii, a będzie zaraz szefem no tak, telewizji publicznej i wszyscy doskonale wiemy, że to będzie polityczne.
Sędziom TK nie można zarzucić tego, że są członkami partii politycznych, bo nie są, bo nie mogą być. Tak? Mogą oczywiście mieć jakieś sympatie, preferencje polityczne. Tak? Są z wyboru Sejmu poprzez, nie wiem, jakąś rekomendację takiej czy innej siły politycznej, ale to nie znaczy, że oni w jakikolwiek sposób sympatyzowali z Platformą Obywatelską. Oni przede wszystkim mają rozstrzygać poważne problemy prawne, których inni prawnicy w całym postępowaniu, w całej procedurze weryfikacyjnej nie byli w stanie
Czyli
sprawdzić.
Czyli nie tyle uważasz, że nie trzeba odpolitycznić Trybunału, ponieważ on po prostu nie jest polityczny.
Ja uważam, że nie wolno o nim mówić poprzez rozpatrywanie jego składów właśnie w takich kategoriach, polityczny, niepolityczny. No wiadomo, że nic w państwie nie jest apolityczne, tak? Takiego kryterium nie można po prostu wykluczyć, ale nie wolno go też podnosić jako jakiś główny zarzut wobec tych sędziów. Pamiętajmy, że to nie są chłopcy z roztropcy z ulicy, to są wybitni eksperci w konkretnych dziedzinach prawa, reprezentujący poszczególne...
Według różnych partii są to różni eksperci.
No tak, tylko że możemy sobie rozmawiać na temat tego, czy powołani przez prezydenta Dudę sędziowie są odpowiednimi autorytetami, tak? Czy w stosunku na przykład, nie mając tytułów profesorskich, a w Trybunale dotychczas zasiadali profesorowie, chyba z wyłączeniem tylko i wyłącznie pana Stępienia.
No ale to przypominam, że Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji Sejmu odrzuciła projekt poprawki PiSu, tak twierdząc o Trybunale Konstytucyjnym, twierdzący, że to polscy naukowcy i profesorowie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, a nie osoby, które na przykład studiowały za granicą i tą profesorę za granicą zrobiły.
Ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj, nie widzę w żaden sposób możliwości ku temu, żeby rozprawiać na ten temat, ze względu na to, że uważam, że jeżeli ktoś skończył doktorat na Harvardzie, no to nie widzę powodu, dlaczego nie może być, nie może pełnić istotnej funkcji państwowej w Polsce. No jeżeli jest dobrze wykształcony, skończył świetny zagraniczny uniwersytet, no to jakim prawem mamy go sekować? Za to, że był ambitny, że poszedł jeszcze moim zdaniem cięższą drogą niż studia w swoim macierzystym kraju?
Jest z nami też Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej Korwina. Jak powinno wyglądać zadanie Trybunału Konstytucyjnego? Jest to aktualnie paraliż, zamach stanu, czy normalna zmiana?
Ja bym zaczął od tego, że mamy do czynienia z masą, z lawiną błędów bądź nadużyć. Zaczęło się od tego, że koalicja PO-PSL wybrała dwóch sędziów za dużo, prawda? Potem błąd popełnił Trybunał Konstytucyjny, który, chociaż jak na siebie niedługo, ale dosyć długo, stosunkowo długo, rozpatrywał tę sprawę. I w końcu ogromne nadużycie popełniło Prawo i Sprawiedliwość, które wybrało kolejnych pięciu sędziów, których zgodnie z konstytucją nie miało prawa wybrać.
Jeżeli mogę wejść w słowo, różnica między nami a PiS-em, bo ja się zgadzam co do tego, że niepotrzebnie połakomiliśmy się na powołanie tych dwóch sędziów. Znaczy popełniono błąd, tak? Który i Trybunał uznał, że ten błąd był niekonstytucyjny. Tylko różnica między nami a PiS-em jest taka, że my respektujemy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a PiS zwleka z ich publikacją w dzienniku.
Mówisz o tych 49?
To jest właśnie 48. W ciągu 8 lat Trybunału Ustaw.
Ale skąd ta informacja?
Z mediów, z research własny?
Ale konkretnie, jakie jest źródło tej informacji? Znaczy pojawiła się jakaś plotka internetowa, która, nie wiem, przeszła przez serwisy typu Wykop, tak? Które są z natury rzeczy nieprzychylne byłej opcji rządzącej, tak? I nie ma na nią potwierdzenia. Listy pisane do Trybunału nie potwierdzają takiej informacji, jakoby jakiekolwiek wyroki były nierespektowane. Wszystkie wyroki, które zapadły za czasów rządów koalicji PO-PSL, były natychmiast, termin niezwłocznie, tu jest istotny, bo zapis jest w ustawie, niezwłocznie były umieszczane w dzienniku urzędowym.
Czyli
i były
mówisz,
respektowane.
Że była, na przykład była minister Joanna Kluzik-Rostkowska, pisząc na Twitterze o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest upolityczniony, ponieważ spójrzmy do dziennika, że na 49 niewypełnionych ustaw, niewypełnionych orzeczeń przez PO też czytała Wykop i stamtąd brała informacje?
Kolega musiałby się spytać pani minister, a ja niestety nie jestem jej pełnomocnikiem ani jej reprezentantem. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Młodzi Demokraci i w jakiejś mierze również partię. Natomiast nie jestem w stanie odpowiadać za panią minister.
Jakie stanowisko powinien zabrać sędzia Rzepliński, pani premier czy opozycja, żeby tą sprawę rozwiązać?
Znaczy, ja uważam, że sędzia Rzepliński powinien się po prostu wyłączyć ze sprawy, bo on pracował...
Jako
prezes Trybunału. I ze względu na to, że pracował przy poprzedniej ustawie, nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej przez Platformę Obywatelską i PSL, a pani premier Szydło powinna też...
Czyli tak jakby włączenie się pomocą prawniczą do tworzenia ustawy wyklucza go z Trybunału Konstytucyjnego?
Znaczy z orzekania o tej ustawie. Bo ze względu nie można być sędzią we własnej sprawie przecież.
Absolutnie nie, bo to, żeby być sędzią we własnej sprawie, no potrzebna jest przede wszystkim opinia tych ekspertów, tak? Natomiast Trybunał w żaden sposób nie był sędzią we własnej sprawie. Jego zadaniem konstytucyjnym, tak, przewidzianym również w ustawach, jest to, aby orzekać o zgodności ustaw podjętych przez Sejm w zgodzie z konstytucją, z wyłączeniem niektórych artykułów, które uzna za niekonstytucyjne, bądź też całego aktu, tak? Jeżeli uzna, że faktycznie nie spełnia on litery i tego animu, anima konstytucji. Natomiast ja przede wszystkim uważam, że po raz kolejny mamy do czynienia, jeżeli chodzi o pana Rzepińskiego, ze szczuciem niewinnych i wybitnych ekspertów w Polsce. To znaczy wrogiem jest każdy, wedle tej polityki PiS-u, kto nie popiera działań, które PiS robi dzięki tej większości sejmowej. I będziemy świadkami kolejnych takich rzeczy.
A PiS dla Platformy nie był wrogiem podczas jej kadencji.
Tylko że Platforma mimo wszystko posiadała jakieś skrupuły w tym, co robiła. Tak? Mogliśmy robić to, co robi dzisiaj PiS, ale tego nie robiliśmy, bo dla nas liczył się porządek.
Koalicjant.
Porządek prawny przede wszystkim. Nie chcieliśmy robić ranu na media, nie chcieliśmy, bo uważaliśmy, że to są elementy praworządnego państwa prawa, tak? I pewnych rzeczy nie powinno się robić, ponieważ byłoby to przeciwstawne naszej etyce, naszemu rozumieniu państwa. No to są też obywatele, tak? I stwierdziliśmy, że nie ma sensu po prostu prowadzić kolejnego etapu podjazdowej wojny polsko-polskiej. PiS ma inne zdanie. PiS woli wszystko podpalić, a po nas choćby potop.
PiS nie cofnie się, nie wycofa tej ustawy, tak? Dalej będzie trwało...
Szanse są nikłe.
Tak, obstawiało przy swoim. Poczekamy, zobaczymy.
Czyli w ogóle premier Beaty Szydło nie powinno być w tej konflikcie, ponieważ nie jest to projekt rządowy.
Były świętej pamięci już niestety premier Tadeusz Mazowiecki powiedział kiedyś, że jeżeli ma być premierem, to nie chce być premierem malowanym. Niestety takim figurantem i takim premierem malowanym jest premier Beata Szydło. I możemy tutaj dywagować na temat tego, czy ona ma być uczestnikiem tego sporu, czy ma być rozjemcą w tym sporze, ale przede wszystkim, żeby być rozjemcą albo uczestnikiem, to trzeba mieć własne zdanie.
A żeby co mieć... o czym świadczy, że ona nie ma własnego zdania? Żeby... Dlaczego twierdzi, że ona nie ma własnego zdania?
Ponieważ ona jest jedynie emisariuszem zdania Jarosława Kaczyńskiego. Ona nie podejmie żadnych innych...
No skąd to wiadomo?
No bo to widać chociażby po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Wiktorem Orbanem, tak?
A ona się z tego już tłumaczyła. Powiedziała, że dwa razy już się z Wiktorem Orbanem spotykała i że teraz jest jej planowana wizyta w Budapeszcie.
No to jeżeli tak mają wyglądać spotkania na szczycie w trzeciej lub też czwartej RP, no to chyba podziękuję za takie...
Ale właśnie ona tłumaczyła, że to nie jest spotkanie na szczycie, że to jest spotkanie dwóch przewodniczących partii.
No tak, można użyć takiej retoryki, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Mnie to jako obywatela nie przekonuje. Moim zdaniem głównym rozgrywającym, wybitnym rozgrywającym, mówię to jako członek Platformy Obywatelskiej, bo sztuką jest zarządzać tak partią i tak kreować politykę, jest na dzień dzisiejszy Jarosław Kaczyński.
Teraz krótka przerwa i po przerwie przejdziemy do ustawy medialnej.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Moimi gośćmi są Dominik Bób, Młodzi Demokraci Platforma Obywatelska, Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej Korwina oraz Jakub Szefler, Forum Młodych PiS. Przejdźmy w takim razie do ustawy medialnej dotyczącej TVP, Radia Polskiego oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rząd PiS przygotował nową ustawę de facto zwalniającą rady nadzorcze aktualne tych mediów publicznych. Poprawką Kukiza zostało ustalone, że na 6 miesięcy ta ustawa będzie obowiązywać, kiedy wszystkie rady i zarządy będą mogły wymienić swoich członków i przez ten okres półletni, pół roku będą tworzyć nową, dużą ustawę, tak zwaną medialną. Jakie będą skutki tej ustawy medialnej?
To może ja zacznę. To jest według mnie, według partii Korwin, jest to po prostu zwykła wymiana zarządu, tak jak to miało miejsce, tak jak to ma miejsce przy każdej zmianie władz. Po prostu telewizja publiczna zawsze jest tubą propagandową partii rządzącej, co już jest patologią, niestety nie da się tego zmienić, posiadając telewizję publiczną. Jedynym rozwiązaniem jest likwidacja mediów publicznych. Wtedy by nie było tego całego cyrku z wymianem mediów, ze zwalnianiem dziennikarzy. To jest oczywiście patologia, to nie powinno się zdarzać.
Jest z nami Jakub Szefler z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Czy media publiczne są polityczne aktualnie i jak je odpolitycznić w takim razie według PiSu?
Znaczy, media publiczne są upolitycznione, niestety, ale jest ciężko to odpolitycznić. Jak kolega wcześniej z to media stały publiczne.
I wstawiając własnych ludzi, odpolityczniecie.
Znaczy, jak kolega wcześniej, to jest tak wymiana kadr, tak? I wiąże się z tym, że ja sam jeszcze nie mam nadzieję, że...
Ale to nie jest wymiana kadr pod flagą wejścia tak jakby nowej partii do zarządu i rządzenia generalnie, tylko to jest wymiana kadr pod flagą zmiany tych mediów z publicznych na narodowe. I pytam się, czy pisowskie znaczy narodowe?
Moim zdaniem nie. Znaczy, to jest, wiąże się, znaczy ja uważam, że dyskusja nad ustawą medialną powinniśmy wstrzymać się. Przez to, jak poprawka pana Kukiza, przez pół roku zobaczymy, jak będzie wyglądała nowa ustawa. Ta duża już ustawa.
I jak powinny wyglądać te media narodowe? Czym znaczy, one się różnią od publicznych?
Znaczy, media narodowe powinny propagować, powiedzmy, mocne słowo, wartości polskie, tak? Bóg, honor, ojczyzna.
I czym miałyby się różnić od tych publicznych? Czy publiczne media aktualnie nie promują tego znaczy, wystarczająco w takim
media
razie?
Media publiczne w tym momencie nie pełnią takiej wielkiej misji, bo tak naprawdę troszeczkę są mediami komercyjnymi, troszeczkę mediami publicznymi, tak? To jest taki... Stoją w rozkroku między tym a tym.
No to jest spółka prawa handlowego na razie, tak?
Dlatego zmiana na...
Na instytucję publiczną jest dobrą zmianą w takim razie.
No myślę, moim zdaniem tak.
Dominik, jak spoglądasz na właśnie zmiany spółki prawa handlowego z takiego systemu prawnego w instytucję publiczną i czy to jest dla ciebie dobra zmiana?
Przede wszystkim zacząłbym od tego, że największym zwiastunem tego, czy to jest dobra, czy zła zmiana jest to, że dzisiaj na stanowisko szefa tej telewizji został powołany Jacek Kurski, człowiek, który chyba każdemu rozsądnemu obywatelowi naszego kraju nie kojarzy się najlepiej, tak? I niech to już będzie sygnał
dla... No wiesz, on ma jakieś doświadczenie dziennikarskie,
tak, jest sprawnym propagandzistą.
Kręcił nocną zmianę.
Jest sprawnym propagandzistą i niestety obawiam się, że właśnie telewizja publiczna stanie się w sposób po prostu niespotykany wcześniej w historii naszego kraju tubą propagandową partii rządzącej. To będzie tak, że ten, kto podniesie rękę na Jarosława Kaczyńskiego, temu ta ręka zostanie obcięta, ale przez Jacka Kurskiego za pomocą lojalnych PiS-owi nowych mediów narodowych. Czasy się zmieniają, a TVN pozostaje, bo proszę zwrócić uwagę na ten skrót TVN, czyli Telewizja Narodowa. Tak, jestem ciekaw...
TVN 2.0.
Tak, jak to będzie wyglądać? Każdy musi mieć swój TVN.
Ale na pewno nie będzie zgodne.
Na pewno nie będzie
zgodne z linią TVN.
Natomiast przede wszystkim te informacje, które się gdzieś tam do nas docierają na temat, mam nadzieję, na razie w formie plotek o tym, że szykują się olbrzymie zwolnienia, no są zatrważające, bo tracimy po raz kolejny po służbie cywilnej.
Ale
tak?
My nie mamy o tym pojęcia, czy będą te zwolnienia, czy nie
Ale
będą.
Ale takie plotki się pojawiają, także dyskutujmy o tych zagrożeniach. Myślę, że powinniśmy dyskutować, żeby być ewentualnie na nie przygotowani, żeby móc przyjść do dyskusji i na ten temat rozmawiać. Natomiast ja jako prywatnie, jako Dominik Bób, mogę powiedzieć, że byłem nieusatysfakcjonowany tym, co w tych mediach publicznych było, to znaczy tą bazą programową. Moim zdaniem ona była miałka, nijaka. Znaczy propozycje serialowe, propozycje programów publicystycznych były tak żenujące.
Nawet nie starały się spełniać tej misji, którą w założeniu ma spełniać.
Tak, tu się w pełni zgadzam z kolegą z partii Korwin. To było po prostu... Naprawdę, problem ogólnie polskich mediów, czy to jest telewizja publiczna, czy to jest TVN Polsat, to jest po prostu bryndza programowa, która jest nam przedstawiana. Do Polski wszedł Netflix.
Poziom,
tak,
po prostu.
Do Polski wszedł Netflix kilka dni temu. I chyba tak. I zdecydowanie lepiej chyba jest dzisiaj wykupić sobie ten abonament na Netflixie i oglądać sobie to, co
to
chcesz.
To jest platforma filmowa, tak?
Tak, niż po prostu oglądać telewizję, no bo jeżeli ta telewizja od zawsze jest gdzieś tam kojarzona z jakimś wydźwiękiem propagandowym, to może trzeba byłoby się zastanowić, żeby w ogóle zlikwidować media publiczne. Niestety pokusa władzy w tym kraju jest taka, że każda kolejna partia sięga po tą. Robiła to też Platforma, tylko Platforma robiła to w sposób cywilizowany, który gdzieś tam wynikał z
etyki. Czyli
niczym
się różni sposób cywilizowany.
Tym, że chociażby na prezesa telewizji nie powoływaliśmy byłych członków naszej partii, tak? Tylko ludzi, którzy siedzieli w tym biznesie, którzy się tym zajmowali, pana Dworaka.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje coś takiego jak Rada Mediów Narodowych. Miałaby być podobnie wybierana jak KRRiT. No i różnica jest tylko w kompetencjach, ponieważ KRRiT będzie dalej konstytucyjnie stoi na straży wolności wypowiedzi w instytucjach właśnie telewizji, radia czy PAP-u. Jak widzicie ten pomysł? Czy eksperci państwowi są lepsi niż eksperci prywatni?
PiS czerpie z dobrych dla PiS-u wzorców, czyli czerpie absolutnie z tego, co w Rzeszy wyczyniał Goebbels. No to jest klasyczna propaganda goebbelsowska. To jest budowanie agendy publicystycznej, tak, agendy programowej pod ideologię
partyjną.
Ale oni partyjną.
Jeszcze nic nie zrobili. Nie wiesz, jak to będzie wyglądało.
Ale to jest olbrzymie zagrożenie, bo na podstawie tych kompetencji, które dzisiaj są omawiane, można wywnioskować to, jak to będzie funkcjonować, tak? Czyli te kompetencje, jak zostaną wykorzystane przez członków tej rady. No wiadomo, że to będzie ciało stricte polityczne, w którego skład wejdą sympatycy, bądź też ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. No nie spodziewam się tam członków Platformy Obywatelskiej, tak?
No ale tak można powiedzieć przecież o Platformie Obywatelskiej. Przecież chociażby były minister sprawiedliwości, prezes NIK-u, też został wybrany z Platformy Obywatelskiej na prezesa NIK-u, na instytucję, która nie jest konstytucyjnie, teoretycznie polityczna, a okazał się w porządku szefem NIK-u, jeżeli chodzi o swoją bezpośredniość.
No właśnie, ale dlaczego okazał się?
Dlaczego ufasz tak jakby ekspertom Platformy Obywatelskiej, a w PiS-ie po prostu na PiS-ie nie pozostawiasz suchej nitki?
No bo eksperci, którym my ufaliśmy, potrafili się przeciwstawić nam wielokrotnie. No, po prostu my stawialiśmy na pluralizm, tak, w tym, we wszystkim, co robimy. Jeżeli ktoś miał przeciwne zdanie, to zdanie było szanowane. Może faktycznie powinniśmy dać czas
no,
PiS-owi
na... słyszeliśmy przed chwilą, że to będzie propaganda Jacka Kurskiego.
No tak, tak sądzę. Znaczy podejrzewam, że na tyle poznałem... działalność Jacka Kurskiego, że mogę dzisiaj stanowczo i z pewnością orzec, że to będzie propaganda rządowa. Tak?
Przekonamy się w takim razie, jak będą wyglądać media narodowe w przyszłości. Wracamy po krótkiej przerwie. Po przerwie Sławomir Cęckiewicz w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi jest Dominik Bub z Młodych Demokratów, Platforma Obywatelska, Igor Adamiec, sekcja młodzieżowa Korwin oraz Jakub Szefler, Forum Młodych PiS. Historyk, doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz został już pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw reformy archiwów wojskowych. Ma też pełnić obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. Czego się spodziewać po takim awansie Sławomira Cęckiewicza?
No ja oczekuję od pana Cęckiewicza, że zajmie się sprawą Zetki, czyli odtajni akta byłych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, że rozliczymy się w końcu z tym okresem 45-89, czyli okresem PRL-u.
Czemu to będzie służyć?
Znaczy zobaczymy tak naprawdę... Może być okazać się na przykład, że osoby zajmujące ważne stanowiska w państwie są tak naprawdę byłymi agentami wrogów państwa polskiego, tak naprawdę można powiedzieć, bo agenci PRL-u, tak, to są według moim zdaniem zdrajcy ojczyzny naszej.
A jak to wygląda z punktu widzenia partii Korwin? Ja zaczynam, Janusz Korwin-Mikke nie jest pewny w tych sprawach.
Na początku powiem prywatnie, ja osobiście jestem fanem, że tak powiem, miłośnikiem Sławomira Cęckiewicza, jego twórczości, jego książek, które zawsze są starannie udokumentowane w książce S.B. Aller-Wałęsa Przyczynek do biografii. Połowa książki to były przypisy, skany dokumentów. To wszystko było do tej książki, do treści tej książki nikt nie mógł się formalnie przyczepić, także nie było tam kłamstwa. Więc liczę na to też, że pan Cęckiewicz będzie ujawniał prawdę, będzie zatajoną prawdę, która według mnie już dawno, dawno temu powinna zostać ujawniona, chociażby tylko po to, żeby nie szantażować ludzi, że ma się na kogoś teczkę, że ma się na kogoś dowody, że ktoś współpracował. Gdyby to wszystko było jawne, nie można byłoby niszczyć karier politycznych czy medialnych po prostu samym...
Po prostu wszystkie naraz zniszczmy w takim razie.
Też uważam, że nie jest do końca, bo lepiej, żeby zwykli wyborcy sami dowiedzieli się, jak to było, jaka jest prawda, jaka była historia i na tej podstawie też zadecydowali.
Mamy 430 metrów akt przed sobą do odtajnienia i jak się można zapatrywać na to z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, bo z jakiegoś powodu Platforma tego nie zrobiła.
Jako pasjonat historii uważam przede wszystkim wybór pana Cęckiewicza za słuszny wybór. To jest człowiek, który zna się na rzeczy, jest niebywale autorytetem w dziedzinie współczesnej historii polskiej. I uważam, że to jest akurat dobry wybór. Bardzo cenię sobie jego publikacje. Kilka posiadam w domowej biblioteczce, szczególnie tych traktujących o WSW i WSI. Bardzo ciekawie się to czyta. Tak jak kolega wcześniej wspomniał z partii Korwin, nigdy nie można się przyczepiać do tego, że te książki są w jakiś sposób, mają jakieś elementy konfabulacji, tak, czy jakieś nadinterpretacji. To jest sucha analiza tekstów. Pytanie, czy te teksty często nie były na przykład fałszowane przez sam Urząd Bezpieczeństwa,
ostatnio zostało umorzony proces o to, że współpraca Lecha Wałęsy, dokumenty świadczące o współpracy Lecha Wałęsy, mówimy o latach 70., o okresie lat 70., były fałszowane, zostało to umorzone. Więc najprawdopodobniej Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa nie fałszował dokumentów o Lechu Wałęsie z tamtego czasu.
Wracając jednak do głównego pytania redaktora, ja uważam, że potrzebna jest jawność i osobiście. Natomiast to, czemu Platforma tego nie zrobiła, być może nie było takiej woli politycznej. Nie było, Platforma też nie chciała wpływać na IPN, który był z instytucją apolityczną. Tam nie było nikogo z nadania politycznego za naszych rządów i może uznano, że nie warto angażować się w to w taki sposób, bo zaraz rozpętałaby się burza, ta, która się ciągnie od 89 roku, tak zwanej wojny teczek. Ja uważam, że potrzebna jest jawność, jeżeli ten ZK może mieć w sobie na tyle wiele ciekawych informacji, że współczesna historia Polski po 89 roku zostanie zreinterpretowana, to znaczy może ona zawierać informacje od smaczków historycznych poprzez naprawdę ogląd, zmianę oglądu sytuacji na pewne wydarzenia współczesnej historii Polski. I ja kibicuję Sławomirowi Cęckiewiczowi w tym, żeby ten zbiór odtajnić, to zrobić jak najszybciej, ale i wierzę, że akurat w tym przypadku będzie to dokonane w sposób profesjonalny, bo to, że został powołany przez PiS akurat w przypadku tego konkretnego historyka, tego konkretnego naukowca, daje rękojmię tego, że on nie będzie robił wszystkiego tak, jak będzie mu kazał to robić minister Macierewicz. To jest po prostu niezależny profesjonalista.
Czyli mamy takie przypadki, także w Prawie i Sprawiedliwości.
Tak, oczywiście. No nie uogólniajmy, znaczy...
Tylko chciałbym powiedzieć, że w zmienianiu historii, w pisaniu historii na nowo, jak Dominik to powiedział przed chwilą, mogą mieć też duży udział te nowe media narodowe, które...
Teraz pytanie zostaje, czy to będzie pamięć historyczna, czy prawda historyczna?
Właśnie chodzi o to, żeby ludzie tacy jak Sławomir Cęckiewicz mieli, tak mówiąc kolokwialnie, rękę na pulsie, to znaczy, żeby te materiały, które zostaną w ZC upublicznione, o ile zostaną, nie stanowiły jakiegoś materiału propagandowego dla ludzi pokroju Jacka Kurskiego, tak, żeby jako szef Centralnego Archiwum Wojskowego Sławomir Cęckiewicz...
No, ale każdą informację można odpowiednio zmanipulować.
No oczywiście, że tak, ale właśnie od ludzi takich jak Sławomir Cęckiewicz z takim dorobkiem naukowym, z takim autorytetem w świecie nauki, tak? Z taką pasją do mówienia o historii, bo on ma niesamowity dar do mówienia o tej historii, do przedstawiania i ilustrowania. Od historyka oczekuje się tego, żeby dokonał on krytycznej analizy źródeł przede wszystkim. I ja się spodziewam takiej krytycznej analizy i liczę na to, że nie będą te materiały manipulowane po to tylko, by niszczyć, nie wiem, wrogów Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, przede wszystkim mówimy o liście potencjalnej liście osobowych źródeł informacji, która znajduje się w Zetce. Powiem tak, chyba nie mają się bać, nie mogą się bać ci, którzy mają czyste sumienie, tak? Jeżeli ktoś pękł, można to rozpatrywać z punktu widzenia moralności, że tak, że to były trudne czasy. No,
ale
tak,
dokument świadczy
dylematy, ale dokument, karta stół, tak? Jak to mówią pokerzyści, i ja twierdzę, że jeżeli ktoś się tego wstydzi, no dzisiaj ma szansę, ostatnią chyba szansę, bo jak mniemam, to jest raczej pewne, że Zetka zostanie odtajniona na przełomie stycznia i lutego. Jeżeli faktycznie współpracował z aparatem bezpieczeństwa PRL, dzisiaj ma ostatnią okazję, żeby wyjść i zrobić coming out, tak? Powiedzieć, tak, współpracowałem, wstydzę się tego i proszę o jakieś wybaczenie, tak? Bo źle mi z tym.
Zatrudnienie Sławomira Cenckiewicza na to stanowisko to jest jedna z niewielu rzeczy, które można określić mianem dobra zmiana ostatnich rządów.
Zobaczymy, jak będzie wyglądać dobra zmiana w ujęciu Trybunału Konstytucyjnego, mediów, czy chociażby Ministerstwa Obrony Narodowej ze Sławomirem Cenckiewiczem w drużynie. Dziękuję wam serdecznie za przyjście do studia. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Dominik Bób z Młodych Demokratów Platformy Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin.
Dziękuję.
Oraz Jakub Szefler z Forum Młodych PiS.
Dziękuję.
Nazywam się Jan Białostocki. To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.